Jakie będzie wzornictwo w przyszłości? Co zaproponują nam młodzi projektanci? Czy design ułatwi, czy utrudni nam życie? A może przyjmiemy postawę Marcina Wichy, autora książki Jak przestałem kochać design? Dzisiaj Pokój Artysty zainstalował się w poznańskim Arsenale. Trwają tutaj wystawy w ramach Poznań Design Days. Ten festiwal wzornictwa odbywał się w tym roku pod hasłem Nowe oczekiwania. A te wystawy w Arsenale to Zapytaj alternatywne scenariusze, Nowe oczekiwania, Mebel jako znak, litera, identyfikacja, informacja, opakowanie. My skupimy się dzisiaj na przyszłości. Jest ze mną Magdalena Popławska, socjolożka, redaktorka, kuratorka wystaw łączących design oraz sztukę współczesną, autorka kilku projektów edukacyjnych i animacyjnych związanych z designem oraz tekstów krytycznych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zanim ruszymy na wystawę, co prawda już nas otaczają te przedmioty i rozmaite projekty, chciałbym panią namówić do takiej ogólnej refleksji, jak się ma design w Polsce. Czy w kraju nastawionym głównie na konsumowanie, kupowanie nowych pralek i telewizorów, ktoś w ogóle jeszcze zajmuje się takimi fanaberiami jak piękne przedmioty? Jak namówić Polaków do tego, żeby ładniej żyć?
Przede wszystkim rozmawiamy tutaj o designie konceptualnym, o designie takim eksperymentalnym. Nie tak bardzo o tym, który dotyczy właśnie nabywania, czy konsumowania, czy tylko takiego użytkowania w kontekście pragmatycznym, czy logistycznym, czy takim efektywnym. Ale o takim designie rozmawiamy, który sprawdza nowe możliwości, który rzeczywiście jest blisko tej sztuki współczesnej. Czyli jest to gałąź, która w Polsce się dopiero rozwija, a propos tego, jaki jest stan designu, tego rodzaju designu właśnie w Polsce, i która rzeczywiście znajduje swoje miejsce najczęściej na razie w przestrzeniach galeryjnych szczególnie, czy w takich przedsięwzięciach oddolnych.
Czyli to jest taki design, który trochę wyznacza kierunki?
To jest design, który analizuje. Jak mówimy o wyznaczaniu kierunków, to mi się kojarzy z wyznaczeniem trendów, a tutaj akurat nie mówimy o wyznaczaniu trendów. Nie mówimy też tak do końca o takim futurologicznym analizowaniu przyszłości, bo to też nie jest do końca ta droga. To jest analizowanie i teraźniejszości, i kierunków niedalekiej przyszłości, tego, co rzeczywiście jest możliwe do osiągnięcia, i właśnie sprawdzanie różnych dróg rozwoju, samego projektowania, rozwoju społecznego, rozwoju różnych idei. Natomiast jeżeli pan poruszył kwestię piękna i kwestię oczywiście otaczania się, niekoniecznie nabywania, ale otaczania się przedmiotami. Tutaj bardziej bym to wiązała z pięknem w kontekście tego, że coś nam się akurat podoba, do czegoś mamy sentyment. To nie musi być takie piękno określone rynkowo czy komercyjnie, ale na przykład coś, co jest związane z naszą historią, coś, co jest trwałe, co będzie służyć nam przez lata, samo w sobie zaczyna być już piękne, z tego chociażby powodu. Nie tylko dlatego, że zostało ładnie zaprojektowane, czy też przez kolor, czy estetykę, ale to piękno tkwi właśnie w tych cechach też takich jak trwałość, jak sentyment. To, że na przykład w końcu nabywamy, czy sami wykonujemy produkty, które towarzyszą nam przez lata, które dziedziczymy, które przekazujemy dalej, które mają w sobie jakąś historię. To są też piękne przedmioty i czasami to ich piękno też estetyczne sprawia, że się dobrze czujemy z nimi. Jakby komunikujemy się z przedmiotami. To jest też bardzo ciekawa kwestia. Przedmioty, które się komunikują z nami i my komunikujący się z przedmiotami.
Ale tutaj porusza pani taką kwestię przedmiotów tych, które ja bym nazwał przedmiotami najbliższymi, właśnie tymi, które nas otaczają. Natomiast dla mnie problemem w Polsce jest kwestia przestrzeni publicznej.
To jest ogromny problem i to jest też problem dotyczący poczucia wspólnoty i poczucia współtworzenia tej przestrzeni. Bo ta przestrzeń nie musi być koniecznie jakby zaprojektowana i narzucona z góry. Ona może być współprojektowana, ona może być współtworzona. To mogą być też oddolne działania, które tworzą właśnie funkcjonalną przestrzeń publiczną czy osobistą. I myślę, że tutaj mamy wiele do nadrobienia, jeżeli chodzi o nasze otoczenie. I rzeczywiście są bieżące i aktualne i bardzo ważne problemy, które ciągle nie są podejmowane przez projektantów, albo są, ale powoli. Więc widziałabym design, który idzie właśnie w takim kierunku, zamiast tworzenia kolejnych przedmiotów, które nie niosą za sobą osobistych historii, które niekoniecznie są trwałe, zaprojektowane są tak, żeby się zużywać po 2-3 latach, bądź po nawet roku. Widziałabym design, który wkracza w sferę socjalne, społeczne i który rozwiązuje konkretne problemy, łącznie z tymi, którymi się spotykamy w szpitalach, w szkołach, w instytucjach publicznych. Także jak najbardziej taki design potrzebuje wsparcia w Polsce i potrzebuje też wsparcia takiego właśnie ze strony projektantów. Czyli nie sam projektant, który podchodzi i od A do Z coś tworzy, tylko współpracuje współpracuję, a to z psychologami, a to z socjologami. Interdyscyplinarne projekty się liczą i wtedy efekt jest bardziej bezpieczny. Co więcej, ten design to jest rzeczywiście taki projekt społeczny. To nie jest właśnie już tylko projektowanie przedmiotów, to jest projektowanie interakcji, to jest projektowanie usług, to jest projektowanie całego otoczenia i po nim też musi nastąpić tak zwana ewaluacja, czyli czy to działa dobrze.
Czy zaakceptowaliśmy to, tak? Czy ci, którzy współtworzyli ten projekt, zaakceptowali to?
Tak, przecież często mamy do czynienia z czymś, że dana usługa czy obiekt pojawia się w naszym otoczeniu, ale w ogóle nam nie służy, nie działa, nie jest funkcjonalna. I wtedy trzeba to też mieć na uwadze, trzeba kontrolować tę sytuację, trzeba zmieniać, aktualizować i trzeba brać pod uwagę użytkowników przede wszystkim. Jeżeli wytyczona zostanie droga, którą oni nie chodzą i wolą ścieżkę na skróty, to znaczy, że tam powinna być właśnie nowa droga.
Zajmuje się Pani również projektami edukacyjnymi. Chciałbym zapytać o kwestię edukacji. Na jakim poziomie ta edukacja się powinna zacząć?
Mamy dwa sposoby przekazywania czy uczenia się tej wiedzy, czy nabywania umiejętności. Edukacja, ale też animacja. I oczywiście edukacja powinna być od najwcześniejszych lat, również w szkołach. To powinno się zaczynać już od szkół podstawowych. Natomiast inna kwestia jest to animacja, co oznacza, że brakuje też projektów, które właśnie by angażowały tego użytkownika, ale na równi z prowadzącymi. Czyli możemy nawet powiedzieć, że w tym momencie pozbywamy się tej hierarchii prowadzący użytkownik, że tworzymy rzeczy razem i wtedy dochodzimy do wspólnych wniosków, wymieniamy się swoją wiedzą, każdy z nas posiada swoją wiedzę i umiejętności i wtedy jakby rzeczywiście jest ten etap współtworzenia i też takiej obopólnej nauki. Ta wiedza, te umiejętności z tych projektów pozostają naprawdę na całe życie. To jest doświadczenie, które nie mija, o których nie zapominamy.
Mówi Pani o doświadczeniu, a czy na przykład ważne podczas takich zajęć jest też uzyskanie konkretnego efektu?
Efekt tak, ale nie szybki. I oczywiście efekt jest motywujący i efekt może być też celem. Możemy też współpracować z, powiedzmy, profesjonalistami, którzy czuwają nad zajęciami, nad grupą, nad warsztatami, którzy doradzają, z konsultantami na przykład. Natomiast sama współpraca i samo poznanie osób, z którymi współpracujemy, jest już efektem. Oczywiście on jest bardzo motywujący i ostatecznie się udaje często.
Dzisiaj pokój artysty zainstalował się w poznańskim Arsenale. Rozmawiam z panią Magdaleną Popławską, socjolożką, redaktorką, kuratorką wystaw łączących design oraz sztukę współczesną. No właśnie, za chwilę wracamy tutaj do Arsenału i opowiemy o wystawie, o jednej z wystaw, która jest tutaj prezentowana pod tytułem Zapytaj alternatywne scenariusze.